Moi drodzy, najwięcej spośród cudów, które uczynił Jezus, najwięcej było fizycznych uzdrowień. Słyszeliśmy o uzdrowieniu z trądu w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Pan Jezus w czasie swojej misji głosił słowo, a cuda były potwierdzeniem prawdziwości Jego słów. Trąd był jedną z najstraszniejszych chorób, które były za czasów Jezusa. To była po pierwsze choroba nieuleczalna, tylko cud mógł zwolnić człowieka właśnie z trądu. Po drugie, trąd był chorobą, która wykluczała ze społeczeństwa człowieka, który miał na sobie oznaki tej choroby. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej, jak miał się zachowywać, jak miał być ubrany, jak miał wyglądać człowiek, który jest chory na trąd. Jest bardzo wiele analogii pomiędzy trądem jako chorobą, a chorobą duchową grzechem. Człowiek trędowaty sam był nieczysty, ale również wszystkiego, czego się dotknął, czy każdy, którego się dotknął, również stawał się nieczysty. Było takie zagrożenie właśnie, że trąd roznosi się przez dotyk. Tak jest z grzechem. Człowiek, który żyje w stanie grzechu, po pierwsze, jest naprawdę wewnętrznie nieczysty. Po drugie, grzech ma taką rzeczywistość zaraźliwą. Człowiek, który żyje w grzechu, ten grzech często rozpowszechnia naokoło siebie. Jedynym sposobem, żeby się z grzechu uwolnić, jest przyjęcie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. To dotknięcie Jezusa, które się dokonuje wtedy, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, żałujemy za swoje grzechy, chcemy się wyleczyć z naszego duchowego trądu. Wybieramy drogę życia, drogę światła. Moi drodzy, wśród pierwszych chrześcijan było bardzo głębokie przekonanie, oni bardzo mocno żyli tą prawdą, o tym, że istnieją dla chrześcijanina tylko dwie drogi, którymi może przez życie kroczyć. Droga życia, czyli droga światłości, i droga śmierci, czyli droga ciemności. Innej drogi nie ma. Każda z tych dróg, droga naszego życia, ma początek wtedy, kiedy zjawiliśmy się tutaj na ziemi. Natomiast ani jedna, ani druga nie ma zakończenia. Ma swoje przedłużenie. Droga życia, droga światłości ma swoje przedłużenie po przejściu przez bramę śmierci w życiu wiecznym, a droga ciemności, droga śmierci ma swoje przedłużenie w wiecznym potępieniu. Każdy z nas, przez każdą decyzję, którą podejmujemy, potwierdzamy, którą drogą chcemy w życiu kroczyć. Czy drogą życia, czy drogą śmierci. Każdy nasz wybór jest potwierdzeniem tego, którą drogą idziemy. Nie da się jednocześnie iść dwiema drogami, bo one prowadzą w różnym kierunku, w różnym celu. 24 lutego 2022 roku, czyli wtedy, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, za dwa tygodnie będzie już dwa lata, po raz pierwszy w życiu obudziłem się nie od dźwięku swojego budzika, tak jak to jest zazwyczaj, tak jak to było dzisiaj w Jeleniej Górze, ale po raz pierwszy obudziłem się od wybuchów, które były za oknem i od warkotu silników samolotów, które nad nami wtedy latały w Kijowie. Ja na początku myślałem, że to jest sen. Ja nie wierzyłem w to, co się stało. Ja myślałem, że to jest jakiś film, w którym gram, jakaś alternatywna rzeczywistość, w której biorę udział. Zacząłem przeglądać różne portale internetowe, informacyjne, polskie, ukraińskie, wszystko było na czerwono. Wojna na Ukrainie, Kijów bombardowany. Kiedy doszło do mojej świadomości, uwierzyłem w rzeczywistość, to co się stało, stałem z łóżka, zrobiłem sobie kawę i piję sobie tę kawę, w pewnym momencie zadzwonił mój telefon komórkowy. Zadzwonił ksiądz Oleksij Samsonow, który jest dyrektorem ukraińskiej rozgłośni Radio Maryja. A ja odkąd posługuję w Kijowie, czyli od ponad 3 lat jestem przełożonym naszej palutyńskiej wspólnoty w Kijowie, w każdy czwartek, a to był czwartek ten 24 lutego, w każdy czwartek mam taki poranny blok programowy właśnie w ukraińskim radio. Od 9 rano do mniej więcej 12:30. I słyszę głos księdza Oleksija w słuchawce. On mówi do mnie: Ojczynko, wy u nas dzisiaj będziecie? Na co ja mu odpowiadam: a ja wam jestem dzisiaj w ogóle potrzebny? A on do mnie mówi: dzisiaj jesteś potrzebny jak nigdy dotąd. Dosłownie w ciągu kilku minut zebrałem to, co mi się wydawało za potrzebne, do swojego małego plecaka i postanowiłem pojechać do redakcji. Między naszym palotyńskim domem w Kijowie a redakcją radio jest mniej więcej 6,5 kilometra. Czyli takim spokojnym marszem można tę drogę pokonać za mniej więcej półtorej godziny. Ja wybrałem marszutkę, taką prywatną komunikację. I tą marszutką, te 6,5 kilometra, jechałem godzinę i 25 minut. Była straszna panika w Kijowie, były ogromne korki na ulicach. Ludzie uciekali z miasta. My nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. Było trudno zrozumieć, co się stanie, bo trudno przewidzieć, co się stanie za 5 minut. Kiedy przyjechałem do redakcji, to pozostałem tam praktycznie na 35 dni. Na początku przez pierwsze 4 dni prowadziliśmy programy tylko we dwóch, ja i dyrektor. Nadajemy na żywo od 7 rano do 22, więc się umówiliśmy, że będziemy się w studio zmieniać co półtorej, co dwie godziny, bo dłużej się po prostu nie dało tam siedzieć. Ludzie dzwonili, płakali, były straszne emocje, zadawali różne pytania. My nie mieliśmy na te pytania odpowiedzi. To nie było łatwe. Co 6-7 dni jeździłem tylko taksówką do domu, żeby spotkać się ze współbraćmi. Jestem w końcu ich przełożonym, jestem za nich odpowiedzialny. A tak się złożyło, że wtedy, kiedy rozpoczęła się wojna, każdy z nas był w innym miejscu. Jeździłem, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy, które się gdzieś nagromadziły. Ale przede wszystkim jeździłem po to, żeby spotkać się z ludźmi, którzy mieszkali w naszym domu. Już pierwszą noc wojny w naszym domu w Kijowie spędziło 39 osób. To byli w większości ludzie, których wcześniej nie znaliśmy. Myśmy się widzieli na ulicy, ale nawet się nie pozdrawialiśmy. Oni wiedzieli, że jesteśmy księżmi, że to jest kościół, odprawiają się msze święte, nabożeństwa. To byli ludzie, którzy nie chcieli albo nie mogli wyjeżdżać, zostawiać swoich domów, a nasz dom w Kijowie, nasz dom i kościół jest położony w takiej dzielnicy Kijowa, w której naokoło nas jest osiedle takich wielkich, wielopiętrowych budynków. I ludzie, którzy nie wyjechali, zostali w domu, ale bali się być na tych górnych piętrach w swoich domach, bo te rakiety latały nad nami i dalej latają, ale myśmy się już teraz nauczyli z tym żyć. Na początku to było straszne. Trudno się było w takiej rzeczywistości odnaleźć w ogóle. Oni postanowili, że schronią się w naszym domu. Wiecie, jak się po kilku dniach, po kilku tygodniach rozmawiało z tymi ludźmi, którzy na początku wojny znaleźli schronienie w naszym domu, to oni nam w rozmowie nie dziękowali za to, co im daliśmy, za jedzenie, produkty spożywcze, za ubrania, ciepłe rzeczy, za chemię gospodarczą. Oni nam za to nie dziękowali. Ja sobie potem pomyślałem, i to bardzo dobrze, bo my byliśmy tylko dystrybutorami, ale to, co rozdawaliśmy, nie było nasze. To było wasze. To wy nam to daliście. Dzisiaj jest 718 dzień wojny na Ukrainie. Tak się nauczyliśmy liczyć. Jestem tutaj po to, ja o nic was nie chcę prosić. Jestem tutaj po to, że jeżeli nikt przez 717 dni nie powiedział wam dziękuję za to, co dla nas robiliście i robicie, ja tu właśnie po to przyjechałem, żeby to przed wami wypowiedzieć. Jeden z moich przyjaciół z Siedlec na początku wojny zadzwonił do mnie i mówi mniej więcej tak. Ksiądz, u nas w Siedlcach, w sklepach, w supermarketach są puste półki, nic nie można kupić. Ludzie wszystko wykupują, a pracownicy nie nadążają wypełniać nowym towarem tych pustych półek. Ludzie wszystko wykupują, ale nie dla siebie, tylko wożą do tych punktów przyjęć pomocy humanitarnej dla was. A w tych punktach przyjęć brakuje wolontariuszy, rąk do pracy, żeby ładować samochody, busy, tiry, które odjeżdżają w kierunku waszej granicy. Tak było w Siedlcach. Tak było w bardzo wielu miastach w Polsce. Tak pewnie było i u was w Jeleniej Górze i okolicy. Ja wam za to dzisiaj bardzo dziękuję. Ci ludzie, którzy wtedy na początku wojny znaleźli schronienie w naszym domu, nie dziękowali nam po kilku dniach, tygodniach w rozmowie za to, że ich przyjęliśmy w swoim domu. I to bardzo dobrze. Ale ja wam chcę dzisiaj podziękować za to, że w ciągu kilku miesięcy otworzyliście w Polsce i przyjęliście w swoich domach prawie 8 milionów obcych sobie ludzi. I nikt wam za to nie obiecywał żadnej kasy. Zrobiliście to z potrzeby serca. Ci ludzie, jak wracają do domu, wiecie, z naszej parafii bardzo dużo ludzi wyjechało na początku wojny. Ja ich rozumiem. Ale prawie wszyscy już wrócili. Została tylko jedna rodzina w tej chwili w Polsce. Mieszkają w Kętach. I oni jak wracają do domu, jak opowiadają o tym, jak wy ich w Polsce przyjmowaliście, to oni nie mogą spokojnie o tym mówić. Oni mają łzy w oczach. Oni się zastanawiają, dlaczego to robiliście. Czym się kierowaliście. My im próbujemy tłumaczyć, ale oni tego nie rozumieją. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, co oni mówią? Może dla kogoś to jest szczegół, drobiazg, ale dla mnie bardzo ważny. Oni mówią, jak wy się wypowiadaliście o nich, kiedy między wami u was mieszkali, i podkreślają, że nie mówiliście o nich: u mnie mieszkają Ukraińcy albo u mnie mieszkają uchodźcy. Tylko mówiliście: u mnie są goście z Ukrainy. A to jest różnica. Bo w naszej polskiej mądrości, kulturze i świadomości gość w dom to Bóg w dom. I ja wam za to bardzo dziękuję. Oni wam tego nigdy nie zapomną. Nigdy. Już nigdy żadna propaganda nie wbije tym ludziom do głowy, że Polacy to jest zły i podły naród. Oni już w to nie uwierzą nikomu, bo wy ich przekonaliście, że jest zupełnie inaczej. Ja wam za to bardzo dziękuję. Zrobiliście to, otworzyliście swoje domy, przyjęliście tych ludzi, mimo bardzo trudnych, tragicznych kart naszej wspólnej, wzajemnej historii. Bardzo tragicznych. O których jestem pewien, że przyjdzie czas, żeby spokojnie porozmawiać. Niektórzy mówią, że każdy czas jest dobry. Uwierzcie, ten nie jest najlepszy. Ale jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Bo ja się spotykam z tymi ludźmi, rozmawiam z nimi na co dzień. Oni coraz bardziej oczy otwierają, o wielu rzeczach się dowiadują dopiero. Ale moi drodzy, o tych tragicznych tematach, tych trudnych tematach, których wasi przodkowie, może i sami wy też doświadczyliście tego na sobie, nie powinni rozmawiać politycy, a historycy. Bo politycy mimo wszystko, mimo swoich dobrych chęci, czasami chcą ugrać kapitał polityczny. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o prawdę, o pojednanie w prawdzie. A tym się powinni zająć historycy, bo oni po to są. Jestem pewien, że przyjdzie taki moment, że się spotkamy na jednej płaszczyźnie i dojdziemy do porozumienia. Jeden z moich przyjaciół, ksiądz Jarek Cichocki, jest proboszczem w takiej niewielkiej parafii Sikusz koło Płocka. Napisał mi na początku wojny na Messenger takie słowa: Waldziu, w Polsce nie będzie obozów dla uchodźców. Każdy, kto do Polski przyjedzie, uciekając przed wojną z Ukrainy, będzie mieszkał jak w domu. I to wam się naprawdę udało. I ja wam za to bardzo dziękuję. Ci ludzie, którzy schronili się na początku wojny w naszym domu, po kilku dniach, po kilku tygodniach w rozmowie, prawie wszyscy, w różnych wersjach, wariantach, ale powtarzali jeden sens. Oni mówili do nas: księże, dziękujemy ci za to, że jesteś. Dziękujemy ci za to, że nas nie zostawiłeś, że nie wyjechałeś. Niektórzy wprost mówili, że nie uciekłeś. To było dla nich ważne. Wiecie, ja mam 47 lat z hakiem. Jestem 21 lat księdzem. Całe swoje życie posługuję na Ukrainie. Ja nawet jednego dnia w Polsce nie pracowałem. Całe swoje życie staram się przeżyć uczciwie. Być przyzwoitym człowiekiem. Nie zawsze mi się to udaje. Ale wiem, że jedynym wariantem, żeby dobrze przeżyć swoje życie, jest być uczciwym, przyzwoitym człowiekiem. I staram się tak żyć. I po prostu staram się dokonywać takich wyborów, żebym, jak się budzę rano i patrzę w lusterko, żebym temu gościowi, którego tam w lusterku widzę, mógł spokojnie popatrzeć w oczy. To jest dla mnie ważne. I tylko to. Wtedy też chciałem, żeby tak było. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Chcieć być uczciwym, przyzwoitym człowiekiem. Ale jak się słyszało te słowa: księże, dziękujemy ci za to, że jesteś, że nie wyjechałeś, że nas nie zostawiłeś, to ja sobie przypomniałem takie dobre kazanie, które kiedyś słyszałem. To było bardzo dawno, byłem w seminarium jeszcze wtedy. Ale dobre kazania to się długo pamięta. To było kazanie na Boże Ciało. Ksiądz mówił o Eucharystii, o obecności Pana Jezusa w Eucharystii, ale jak spirale powtarzał takie zdanie: najpiękniejszym darem miłości jest obecność. Najpiękniejszym darem miłości jest obecność. Moi drodzy, my czasami jak przeżywamy jakieś święta, urodziny, imieniny, jakieś jubileusze, to zastanawiamy się, zachodzimy w głowę, co kupić, co podarować naszym bliskim, żeby ich pokazać, że ich kochamy, że są dla nich kimś ważnym. To jest piękne. Tylko że prawda jest prozaiczna. Największą wartość ma to, co nic nie kosztuje, jest bezpłatne, a najtrudniej to dać. Czyli nasza obecność. I ja wam dzisiaj dziękuję za waszą obecność przy nas. Przez te 718 dni. Dziękuję wam za to, że wtedy, kiedy wszyscy, część świata machała nad nami ręką, mówiąc, że nam zostało kilka godzin, albo nam wyrażali swoje słowa współczucia i ubolewania, wy tę rękę do nas wyciągnęliście. Bardzo wam za to dziękuję. Po to tu dzisiaj jestem. Nam jako Palutynom się wszystko przez tę wojnę pomieszało, poprzekręcało. Mieliśmy swoje plany, marzenia, projekty, ale wiecie, niektóre z tych projektów dosłownie legły w gruzach. Ale jesteśmy z tymi ludźmi. Staramy się im pomagać, wspierać ich, na ile to jest możliwe. Od początku wojny w naszym domu w Kijowie przyjmowaliśmy ludzi, którzy chcieli wrócić do domu, a nie mieli domu, nie mieli do czego wracać. Przyjmowaliśmy ich w swoim domu. Niektórzy mieszkali u nas kilka dni, niektórzy kilka tygodni, niektórzy kilka miesięcy. Próbowali na nowo sobie urządzić życie. Bo Kijów to jest ogromne miasto. Tych zniszczeń tak nie widać globalnie, bo one były punktowe, takie zniszczenie poszczególnych budynków, ale jak się pojedzie do tych miast podkijowskich, o których słyszeliście gdzieś tam w mediach na początku wojny, to tam naprawdę w niektórych rejonach nic nie zostało. Tam kamień na kamieniu jest zwalony. Ludzie chcieliby wrócić do domu, ale nie mają domu. Staramy się każdemu, kto do nas przychodzi, do naszego domu, wspierać go i pomagać, ale robimy to tylko dlatego, że wy nam pomagacie. Tak jak ksiądz proboszcz się wspomniał na początku mszy świętej, ja po zakończeniu mszy świętej będę tam stał pod chórem i gdyby ktoś chciał złożyć jakieś ofiary na te wszystkie sprawy, które robimy, na te wszystkie projekty, to za każdy grosz, za każdą złotówkę ogromny Bóg zapłać, bo wy nam pomagacie pomagać. Bez was nic nie zrobimy. Moi drodzy, i życzę wam na koniec po pierwsze tego, żebyśmy u progu Wielkiego Postu, żebyśmy umieli walczyć z tą chorobą trądu, z grzechem, żebyśmy wtedy, kiedy ona nas dopadnie, przystępowali do źródła Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Życzę wam, abyśmy we wszystkim, co robimy, we wszystkich naszych działaniach, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że największym darem, który możemy dać jeden drugiemu, jest nasza obecność. I życzę wam pokoju, takiego prawdziwego w waszych sercach, w waszych rodzinach, w naszej ojczyźnie. Życzę wam pokoju. Wiecie, jak mi ktoś 2 lata temu mówił o pokoju, to ja nie wiedziałem, co to jest pokój. To było dla mnie słowo abstrakcyjne, naprawdę. Niech się ksiądz pomodli o pokój. O co mam się modlić? Ja nie wiedziałem, o co mam się modlić. Dzisiaj już wiem. Życzę wam pokoju. Bo ja naprawdę wiem, co to znaczy.